Kolejnymi gośćmi magazynu Pożyteczni są dzisiaj Ania Podgórna i Piotr Pawlak z Zachodniopomorskiej Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. A mówić będziemy o tym, co robią na co dzień. Od razu zdradzę Państwu taką małą tajemnicę, a może to nie jest tajemnica, ale właściwie to mnie to tak zaskoczyło, że pomagają osobom w bardzo różnym wieku, bo najmłodszy uczestnik ich działań i odbiorca ich działań ma 19 lat, a najstarsza osoba około 80. No to można sobie wyobrazić skalę trudności, bo z jednej strony oczywiście jest integracja międzypokoleniowa, ale znaleźć takie propozycje, które usatysfakcjonują i młodego, i starszego wiekiem uczestnika, no nie jest łatwo. Jak kupiliście te osoby, że one chcą do was przychodzić, że odczuwają potrzebę cotygodniowego spotykania się z wami?
Bardzo trudne pytanie. Jak my
wydawało mi się, że najłatwiejsze, jakie może być.
Cóż, generalnie nie mamy zbyt dużego budżetu, więc tak naprawdę chyba kupiliśmy ich tym, że po prostu w pewnym momencie otworzyliśmy się, daliśmy przestrzeń, którą też dzięki trzeciemu sektorowi mamy w budynku Polskiego Czerwonego Krzyża. I tam jakoś taka aura zapanowała i powstała taka przyjazna atmosfera, która no, czasami nawet nas zadziwia.
Znaczy ja myślę, że najważniejsze jest chyba to, że my po prostu jesteśmy, nie krytykujemy, nie oceniamy, dystansujemy się do wielu spraw i jesteśmy dla nich prawie jak rodzina.
No i co ważne, mogą się spotykać poza domem z grupą już przyjaciół.
Tak.
To prawda. Najważniejsze to jest chyba to, że mają miejsce, do którego mogą wyjść, tak? Że i wiedzą, że tu zawsze jest ktoś, kto uśmiechnie się, wysłucha. Jak trzeba, to znajdzie rozwiązanie. Może nie od razu. Nie jesteśmy cudotwórcami i nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy zrobić tak od ręki, ale wiele rzeczy nam się udaje zrealizować i oni chyba już się do tego też przyzwyczaili, że jesteśmy i że zawsze mogą na nas liczyć.
Ja rozumiem, że kiedy jest piękna pogoda, jest długi dzień, czyli myślę o tym okresie wiosenno-letnim, no i ta wczesna jesień, ale kiedy nastają te ciemne wieczory, chociaż osoby z wadą wzroku inaczej jeszcze odbierają ten dzień i ten wieczór, ale mimo wszystko jest zimno na dworze, nie chce się wychodzić, jest ciemno, nieprzyjemnie, a kiedy się wchodzi do was, to jest rodzinnie, wesoło.
No tak jest, ale tak jak tutaj pani wspomniała, że teraz jest ten taki trudny okres dla nas też jakby ze względu na to, że czasami brakuje tej drugiej osoby, takiego wolontariusza czy tłumacza przewodnika, który mógłby dodatkowo wesprzeć tą osobę. I mamy takie sytuacje, że no, czasami jest nas zbyt mało, jeżeli chodzi o taką kadrę i zdarza się, że na przykład spotkanie musimy lekko skrócić, żeby ktoś zdążył na autobus, żeby go jedna osoba mogła podprowadzić, a czasami się zdarza, że po prostu jeden tłumacz przewodnik ma dwie osoby, tak? I jedną osobę odwozi najpierw w jedno miejsce, drugą w drugie. To niestety jest gdzieś tam trochę trudniejsze w okresie tym wiosenno-letnim. Oczywiście, kiedy słońce jeszcze długo, długo świeci, no to to wszystko jest dużo, dużo łatwiej niż teraz, no ale dajemy radę.
Jak dużo osób jest zaangażowanych w tę pomoc dla osób z wadą słuchu i wzroku?
Myślę, że tak aktywnie działających nas będzie piątka, dodatkowo wolontariuszy kolejna piątka.
To z jednej strony mało, ale też dużo.
Też dużo. Nie zawsze też każdy może aktywnie uczestniczyć w każdym spotkaniu, więc staramy się to jakoś rozdzielać. Ale powracając do tego, co mówiliśmy wcześniej, to warto jest zaznaczyć, że my też, jak widzimy osobę, która porusza się z laską, jest półmrok, ciężko nam jest to zauważyć, ale jeżeli już widzimy, to żeby pomóc, nie stać na drodze. Też mieliśmy taki przypadek naszej podopiecznej z zeszłego tygodnia, że po prostu zderzyła się z panem i upadła. Szła z białą laską, pan nie zauważył.
Bo jest ciemno.
Bo jest ciemno. Najbardziej przykre z tej całej sytuacji było to, że pan nawet nie przeprosił. Myślę, że to ją najbardziej zabolało. Nie to, że upadła, tylko że nie przeprosił, więc być może był w takim szoku i było mu tak wstyd, że wziął nogi za pas. Natomiast żebyśmy my też uważali, że jest ciemno i jeżeli ktoś idzie, to lepiej może zejść z drogi.
Biała laska powinna być widoczna o zmroku. Większość ulic jest jednak słabo oświetlona. Czy jakimś rozwiązaniem są mimo wszystko jasne ubrania albo dużo elementów odblaskowych?
To prawda, tak. Takim pomocnym elementem są różnego rodzaju odblaski. My też całkiem niedawno przeprowadziliśmy taką akcję u nas w jednostce, gdzie jakby odświeżaliśmy laski, nadawaliśmy im, można powiedzieć, nowy wygląd. Laski zostały na nowo oklejone. Są to takie taśmy, które faktycznie w momencie, kiedy pada promień światła, one dają odblask, tak? Czyli jakby są zdecydowanie bardziej widoczne dla kierowcy, dla innych użytkowników ruchu.
A jeśli chodzi o te inne odblaski na ubiorze, staracie się...
My mamy swoje też takie, które
mamy
wręczamy.
Mamy część takich swoich, które opaski, które gdzieś tam podarowaliśmy naszym osobom głuchoniewidomym, ale też mamy takie, które dostaliśmy, chociażby kiedyś od policji, od trzeciego sektora. Także tam tego typu gadżety potem wykorzystujemy i przekazujemy naszym osobom głuchoniewidomym. Dostaliśmy kiedyś fajne kamizelki.
Tak,
kamizelki odblaskowe, które teraz właśnie tak, w tym okresie takim jesienno-zimowym na nowo widzę, że zostały wyjęte z szafy i już służą.
Szczególnie starszym osobom trzeba przypominać o tym, że mają się odpowiednio ubierać. Nie w ciemnych kolorach.
Na to też czasami zwracamy uwagę, bo są jednak osoby, które no jakby, nie wiem z czego to wynika, pewnie z praktycznego też punktu widzenia dla nich, że jednak te czarne kolory gdzieś tam cały czas u nich dominują i wtedy właśnie mówimy, żeby no na tej kurce, to jak już musi być ta czarna kurtka, no to żeby chociaż pojawił się odblask, tak, chociaż na tej ręce. No zawsze to jednak jest jakaś szansa, że ktoś nas szybciej zauważy.
A wasi uczestnicy zajęć mają większy problem ze wzrokiem czy ze słuchem?
W naszej jednostce to chyba się tak troszeczkę już wyrównało. Wydaje mi się, że z jednej strony mamy pół na pół, jeżeli chodzi o osoby głuche i osoby słabo słyszące. Natomiast jeżeli chodzi o spotkania, które są jakby tutaj u nas w Szczecinie, to chyba jednak zdecydowanie będą osoby głuche w większości przeważały. Bo jednak te osoby słabo słyszące, to one jednak są w okolicach Goleniowa, Nowogardu, Wolina, to są tutaj te osoby.
Jak dużo spotkań organizujecie dla tych członków towarzystwa, którzy mieszkają poza Szczecinem?
No, w związku z tym, że to jest też trochę tak trudno, ponieważ były takie momenty, gdzie spotkaliśmy się bardzo regularnie, mając jeden taki fajny projekt rehabilitacyjny, rehabilitacja drogą do samodzielności i wtedy tak naprawdę ilość tych spotkań była bardzo duża. Przynajmniej dwa razy w tygodniu jechał jeden czy drugi instruktor, który prowadził tam różnego rodzaju zajęcia. Natomiast teraz staramy się to troszeczkę urozmaicać, żeby te osoby jakby nie pozostały same. Zdajemy sobie sprawę, że też nie zawsze są w stanie dojechać na spotkania, które organizujemy tutaj w Szczecinie, ale jeżeli tylko mamy taką możliwość, to organizujemy chociażby wyjście do kina w Nowogardzie, organizujemy jakieś takie spotkanie kulinarne, czy nawet zwykłe spotkanie, podczas którego mogą przyjść, spotkać się z jednym ze specjalistów i porozmawiać o problemach, które gdzieś tam na przestrzeni tygodni czy miesięcy gdzieś tam u nich się pojawiają.
Potrzebne są do tego oczywiście pieniądze, żeby taką działalność prowadzić.
To prawda, no nie oszukujmy się, gdybyśmy mieli więcej środków finansowych, to pewnie dużo łatwiej by było nam chociażby przemieścić się tam, tak?
No tak, ja przede
wszystkim
o tym myślę.
I to jest jak najbardziej tutaj, no to jest największy problem. Ale to, co zauważyliśmy, że gdzieś coraz więcej ludzi chyba dostrzega to, co robimy. Bo od jakiegoś czasu prowadzimy tak zwany klub darczyńców, do którego każdy, że tak powiem, może się dołączyć i każdy może zostać darczyńcą. Całkiem niedawno zrobiliśmy taką spontaniczną akcję, zapoczątkowaną w sumie przez jedną z naszych wolontariuszek, która na swoim profilu facebookowym zaproponowała, żeby każdy przyłączył się do akcji i wrzucił piątaka na rzecz naszych działań. I no, muszę przyznać, że była to akcja jakby typowo skierowana na to, żeby opłacić nam autokar, który nas zawiezie na wyjazd integracyjno-rekreacyjny do Ustronia Morskiego. I powiem też, dlaczego jakby decydowaliśmy się na to, żeby jechać jednak autokarem. Ze względów bezpieczeństwa, tak? Zdajemy sobie sprawę, że o godzinie 16 jest już bardzo ciemno. Jeżeli mamy ograniczone zasoby też kadrowe, to dużo łatwiej jest zapanować nad taką grupą w autokarze niż w pociągu, tak? Gdzie no, wiemy, jak też wygląda niestety nasz dworzec, że co chwilę raz pociąg przejeżdża z tego peronu, raz z drugiego. Jest też dużo innych przypadkowych osób. Jeżeli jeszcze jest rano, to jest dużo łatwiej, a już o godzinie 16, 17, kiedy jest szaro,
No a trzeba pilnować trudno. Nie tylko uczestników, ale ich bagaży, także to jest fakt.
Czasami tłumacz przewodnik nie dość, że ma swój plecak, to jeszcze dwie walizki i jeszcze osobę gdzieś tutaj pod ramieniem, także...
Czyli faktycznie ten autokarb jest najlepszym rozwiązaniem. Wiem, że angażujecie się też w promocję Szpargałka, bo dzięki temu sposobowi można zdobyć też pieniądze na rzecz organizacji.
Tak, i ja nawet ostatnio miałam okazję spotkać pana Pawła Szczyrskiego, za co bardzo mu dziękowałam i teraz mogę podziękować mu jeszcze raz. Inicjatywa jest świetna. Współpraca jest świetna z Zakładem Usług Komunalnych i z administratorami Szparkałka. Inicjatywa jest dobra, no i przynosi nam korzyści.
A możemy powiedzieć o jakichś wymiernych korzyściach? Czy nie sumowaliście tego?
To znaczy, jeżeli chodzi o korzyści, to one są jakby po każdej akcji w Szpargałku dostępne i każdy może zobaczyć, jak to się rozkłada. Nie oszukujmy się, dzisiaj najbardziej popularne są chyba hospicja tutaj w Szczecinie i to widać bardzo wyraźnie. Ale jakby my się cieszymy z samej akcji, bo ja uważam, że coś tak spektakularnego, bo jest to jakby pierwsza inicjatywa w Polsce, która cieszy się popularnością i ja czasami mam takie telefony od osób z innych jednostek, które po tym, jak my publikujemy tego typu post, myślą, że to jest nasza galeria. I ja często muszę prostować, że nie, to nie jest galeria naszej jednostki, choć sobie mówimy fajnie, naprawdę to by było fajne i czasami niektórzy nam podpowiadają, zróbcie z tej galerii stronę internetową i możliwość wysyłania przedmiotów, zamawiania przedmiotów i wysyłania. No,
to już
czasami
większy koszt.
Tak, to są pewne większe koszta. Niektórzy też się pytają, dlaczego galeria jest tylko otwarta w środę, że dlaczego nie jest na przykład w sobotę, kiedy mamy wolne i moglibyśmy tam pojechać i bardziej poszaleć, no ale myślę, że właśnie chyba gdyby to było tak, że to by było otwarte w soboty, oj, to tam mogło być takie szaleństwo.
Ale z drugiej strony to jest też taka nauka, jak można zdobywać pieniądze na rzecz organizacji pozarządowych, prawda?
Jak najbardziej. Jest to według mnie bardzo ciekawa i fajna forma, bo z jednej strony wykorzystujemy to, co komuś już jest niepotrzebne, a przy okazji pomagamy innym i to jest bardzo fajna inicjatywa.
Ja czytałam takie zapowiedzi, że być może będzie drugi Szpargałek. Więc czekamy.
Będzie działał w inne dni. Powróćmy jeszcze do tych waszych działań na rzecz osób głuchoniewidomych. Organizujecie różnego rodzaju podróże kulinarne. Wydawałoby się, że takie wspólne gotowanie to świetna zabawa i niewiele kosztująca, no ale przecież jeżeli trzeba coś ugotować, potrzebne są produkty i też na to są potrzebne pieniądze.
Tak, no potrzebne są na to pieniądze. Na szczęście na zajęcia kulinarne mamy środki finansowe z projektu Pefronowskiego, który jeszcze do końca marca realizujemy, także tutaj no, możemy sobie właśnie pozwolić między innymi na tego typu zajęcia. One są bardzo fajne, bo po pierwsze mamy możliwość spróbowania różnych smaków, mamy możliwość poznania różnych sposobów przyrządzania różnego rodzaju nowych rzeczy i odkrywania tych nowych rzeczy, tak?
Ja myślę, że dla mnie to jest najważniejsze w takich zajęciach, że te osoby uczą się albo poznają różnego rodzaju potrawy, które mogą potem stosować w swojej diecie codziennej.
To prawda. Wydaje mi się, że akurat dziewczyny, które gdzieś tam wymyślają koncepcję danego spotkania, to też starają się, żeby to były nie jakieś mega skomplikowane potrawy, tylko właśnie, żeby było łatwo je w miarę odtworzyć potem w domu, bo każda też osoba dostaje takie przepisy rozpisane, jak, co po kolei. Nawet często osoby potem pytają, a gdzie mogę kupić taką czy inną sól, taki czy inny produkt, który gdzieś tam został wykorzystany. Więc to też jest dodatkowy chyba walor tych spotkań.
Myślę, że też tutaj najważniejsze jest, że oni robią to z nami i jest to dla nich forma rehabilitacji, bo nie oszukujmy się, ale nasi podopieczni, którzy przychodzą na takie nasze regionalne piątkowe spotkania, to są osoby starsze. Z racji wieku, że jest to 60+, oni też są narażeni na choroby senioralne. Więc my w naszych działaniach staramy się przez czytanie przepisów, zapamiętywanie, stymulować ich układ nerwowy, takie krojenie dla pani, która ma niedowład, to też jest rehabilitacja. Więc gdzieś tam, gdzie niegdzie staramy się ich uświadamiać, jak powinni żyć, aktywność fizyczną.
W niektórym wieku się już nie chce gotować.
Też, bo jest się na przykład samemu, no i nie ma sensu, bo to jest za duży problem, żeby wyjść na zakupy, zrobić je z takimi ograniczeniami i jeszcze potem przyrządzić i posprzątać.
A tutaj zachęcacie.
Zachęcamy, tak. Mówimy o tym, co jest zdrowe, co ma jakie wartości odżywcze, czego trzeba unikać, gdzie udać się po tańszy produkt, więc tak staramy się dbać o nich całkowicie kompleksowo.
Ilu macie uczestników tych zajęć, tych piątkowych?
Jeżeli chodzi o zajęcia piątkowe, to bywa różnie. Czasami jest tak, że przychodzi 5 osób, a czasami jest tak, że przychodzi 15, 17 i ta sala, w którą dysponujemy, robi się mała. Ale no zawsze jakoś tam...
No ostatnio jest tak, że ciągle nam brakuje krzeseł.
Tak, ostatnio ciągle nam brakuje krzeseł.
Czyli to, co powiedziałam, ciemne i ciche wieczory nie sprzyjają samotności. Jeżeli jest okazja, żeby wyjść do ludzi, to się to robi, a tutaj wy stwarzacie taką szansę. Skoro już jesteśmy w studiu i rozmawiamy o tych wszystkich waszych wysiłkach, aby zorganizować czas wolny i rehabilitację osobom z wadą i słuchu, i wzroku, wspomnieliśmy o różnych możliwościach wspierania waszej organizacji. Oczywiście można przekazywać też od nowego roku już 1% na rzecz Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Ponieważ jesteście organizacją ogólnopolską, jak zrobić, żeby te pieniądze trafiły do waszej jednostki?
Jeżeli ktoś będzie miał ochotę wesprzeć konkretnie naszą jednostkę, to w momencie, kiedy wpisuje cel szczegółowy, musi dopisać zachodniopomorska jednostka. I wówczas środki przekazane trafiają jakby bezpośrednio na naszą jednostkę. Natomiast jeżeli ktoś o tym zapomni, to te środki oczywiście też nie zostają gdzieś w próżni. One trafiają wtedy na konto ogólnopolskie i też są wykorzystywane, chociażby podczas organizacji ogólnopolskich warsztatów, czy różnego rodzaju innych rzeczy, które gdzieś tam też jako ogólnopolskie działania są robione.
Tym bardziej, że realizowane są projekty ogólnopolskie, a także spotkania integracyjne. Marzy wam się bal w przyszłym roku, bal karnawałowy.
Tak, to prawda. No, ten bal cały czas gdzieś tam za nami chodzi. Ja, mając możliwość spotykania się z osobami na różnego rodzaju też warsztatach, które odbywają się w różnych miejscach w Polsce, jestem pytany o te bale. No, z racji tego, że tego typu imprezy no, nie odbywają się codziennie i jednak to jest specyficzna grupa i nie każdy gdzieś tam chce podjąć się tego typu wyzwania i zorganizować taki bal. No cóż, no, zawsze nam brakuje. To niby ktoś mówi, że to jest 5 czy 10 tysięcy, żeby zorganizować taki bal dla tych wszystkich, którzy byliby chętni, no ale zawsze to jest to, że no właśnie tych 5 tysięcy gdzieś tam czasami brakuje, bo są albo inne potrzeby, albo no w danym momencie chcemy podjąć inną inicjatywę, pomóc komuś innemu, no i gdzieś tam póki co się to przekłada. Ale może nie wiem, może właśnie rok 2019 będzie tym rokiem, że uda się taki bal zorganizować.
Trzymam kciuki. Chętnie przyjdę na ten bal i porozmawiam z uczestnikami, tak jak robiłam to kiedyś. Także może jakiś sponsor się pojawi, który wam pomoże.
Zapraszamy.
A propos tego naszego spotkania i a propos tych wywiadów, które właśnie pani redaktor prowadziła, to całkiem niedawno rozmawiałem z Józefem z Warszawy, niewidomym, który właśnie wspomina nie tylko wywiad, ale też to, że jako osoba niewidoma miał możliwość wyobrazić sobie wiele rzeczy ze Szczecina podczas takiej prelekcji, która była o Szczecinie podczas tego balu. Bo też, jeśli jeszcze można, dwa zdania, że to nie jest tak, że my organizujemy sam bal i to jest osoby przyjeżdżają tylko i wyłącznie, żeby się bawić. One też przyjeżdżają po to, żeby poznać dane miasto. I tak było chociażby w pamiętnym naszym balu, gdzie osoby miały możliwość zapoznania się ze Szczecinem, więc wydaje mi się, że to jest też taka niesamowita promocja dla naszego miasta.
Tym bardziej, że od ostatniego balu wiele się w mieście zmieniło i jest dużo nowych miejsc, które warto pokazać.
Jak najbardziej.
To zachęcamy w takim razie potencjalnych sponsorów do zainteresowania się balem dla głuchoniewidomych, którzy dzięki takiemu przedsięwzięciu mogą zobaczyć kawałek Polski, północnej Polski. Myślę tutaj o Szczecinie i okolicach. O problemach, o radościach i smutkach głuchoniewidomych opowiadali dzisiaj Anna Podgórna i Piotr Pawlak z Zachodniopomorskiej Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Zapis naszej rozmowy jak zawsze trafi na stronę internetową, jej adres www.radioszczecin.pl/pozyteczni i oczywiście trafi ta rozmowa do zakładki podcasty. To wszystko na dzisiaj. Spotkamy się za tydzień po godzinie 19:00, a ja już dziękuję Państwu za uwagę. Kłania się Małgorzata Furga. Dobranoc.